Moi drodzy, bardzo się cieszymy, że tak licznie uczestniczycie w tej mszy świętej Bożonarodzeniowej. I wielkie tłumy widzę pod tylną ścianą kościoła, a im bliżej do przodu, tym jest więcej miejsca w kościele, więc bardzo zapraszam serdecznie bliżej podejść, ponieważ tutaj w ławkach na początku są miejsca wolne. Bardzo serdecznie zapraszam. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, mówiliśmy sobie w ubiegłą niedzielę, że człowiek w swoim pragnieniu szczęścia szuka tego szczęścia spontanicznie, wprost, całym swoim życiem. Całe życie człowieka jest nastawione na szczęście. Pragnie człowiek być szczęśliwy. I tylko Bóg, ten, który jest twórcą ludzkiej natury, ten, który wszczepił w ludzką naturę to pragnienie szczęścia, tylko On może to szczęście ludzkie człowiekowi podarować. Tylko On może to pragnienie szczęścia zaspokoić. I On mówi do człowieka, w jaki sposób człowiek ma postępować, aby to szczęście prawdziwe, jedyne, pełne osiągnąć. Ale moi drodzy, Bóg nie poprzestaje na tym pierwszym kroku, który czyni w kierunku człowieka. Bóg nie jest tylko Bogiem mówiącym do człowieka. Chociaż gdyby tylko tak było, to z całą pewnością byłoby to i tak wiele. Ponieważ powiedzieć komu, gdzie znajduje się szczęście prawdziwe, z całą pewnością już wielkim dziełem. Bóg jednak nie poprzestaje tylko na tym. Bóg nie tylko jest Bogiem mówiącym, nie tylko jest Bogiem informującym człowieka, ale jest, moi drodzy, także Bogiem działającym. I popatrzmy, jeżeli byśmy czytali uważnie Pismo Święte, to znowu zauważymy, że rzeczywiście działanie Boga jest tym drugim krokiem, jakie On, Bóg, czyni w kierunku świata. Otwieramy Pismo Święte na pierwszej księdze tegoż Pisma Świętego, Księdze Rodzaju, i napisane jest tam tak. I rzekł Bóg. I za chwilę. I stało się tak. Popatrzmy. Bóg najpierw wypowiedział słowo, a potem to słowo jest wprowadzone w czyn. I od razu widać efekt tego słowa. Bóg wyrzekł, aby stał się świat, i stał się świat. Co więcej, moi drodzy, w dzisiejszym Słowie Bożym, w tym niebywale pięknym początku Ewangelii świętego Jana, który przed chwilą czytaliśmy, napisane jest, że na początku było Słowo. Na początku niejako Bóg mówił, a potem to Słowo stało się ciałem. Bóg wszedł w historię człowieka jako Bóg działający, sam stał się człowiekiem. Moi drodzy, możemy więc sobie zastanowić się dzisiaj podczas tego naszego rozważania bożonarodzeniowego, w jaki sposób Bóg działa w życiu człowieka, w jaki sposób Bóg działa w świecie. List do Hebrajczyków mówi, że Bóg w swojej możliwości działania jest nieograniczony. Bóg może działać przez wszystko i przez wszystkich. Ma mnóstwo sposobów dojścia do człowieka. Bóg właściwie w historii każdego człowieka działa w sposób indywidualny, jedyny, niepowtarzalny. I gdybyśmy, moi drodzy, tak wzięli i uczciwie spojrzeli na swoje życie, to z całą pewnością zauważylibyśmy w tym życiu, że były takie szczególne momenty działania Boga, które to momenty odebraliśmy jako wyjątkowe, jako opatrznościowe, jako szczególne działanie Boga zaadresowane pod naszą osobę, skierowane do nas. Ale moi drodzy, Bóg, mimo iż działa w sposób, rzeklibyśmy, tak spektakularny czasem w życiu naszym i On ma różne drogi dojścia do człowieka, to jednak on działa w sposób taki także, że my tego działania Boga właściwie nie zauważamy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do Niego. Otóż teologia nazywa to działanie Boga zachowywaniem świata. Moi drodzy, popatrzmy, istnieje rzeczywistość, która po prostu jest. I w tej rzeczywistości my jesteśmy zanurzeni. Właściwie nie wiemy, czym ta rzeczywistość jest. Możemy powiedzieć, że materia, która nas otacza, ma pewne właściwości, z całą pewnością znajduje się w nieustawicznym ruchu. Jest to działanie tej materii, ten ruch materii jest uporządkowany, ale moi drodzy, samo istnienie świata, samo istnienie materii jest największym problemem dla nauki. Nauka nam będzie mówiła, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje, odkrywać będzie właściwości tego świata, w którym żyjemy, ale nie jest nam w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd to wszystko się wzięło. Moi drodzy, wiara nam podpowiada, że wszystko ma swoje źródło w Bogu. Wszystko zależy od Boga. Bóg podtrzymuje całe stworzenie swoją wolą. Zależy to stworzenie od Boga. Gdyby Bóg nie podtrzymywał tego stworzenia swoją wolą, swoją opatrznością, wszystko przestałoby istnieć. Byłoby po prostu, nie byłoby niczego. Moi drodzy, więc te działania Boga są działaniami różnorakimi. Moglibyśmy na ten temat godzinami całymi mówić, ale nie miejsce na to i nie czas na to. Ale jest, moi drodzy, jedno szczególne działanie Boga. Które to działanie Boga jest działaniem najpotężniejszym, największym, najbardziej pomagającym człowiekowi, można powiedzieć, nadającym temu człowiekowi szczególnej, można powiedzieć, mocy, szczególnego znaczenia, szczególnej siły. Otóż najbardziej Bóg działa poprzez swoją łaskę. Która to łaska ma swoje źródło przede wszystkim w sakramentach świętych. I teraz, żebyśmy mogli zrozumieć właśnie, czym jest łaska, a to słowo, moi drodzy, łaska jest słowem centralnym w dzisiejszej liturgii, szczególnie we fragmencie dzisiejszej Ewangelii. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, w tym krótkim fragmencie na początku właśnie tego prologu świętego Jana 4 razy mamy słowo łaska użyte. W bardzo krótkim, jak gdyby, odstępie tekstu. A jest taka zasada biblijna, że jeżeli jakieś stwierdzenie znajduje się, można powiedzieć, w sposób zagęszczony w tekście świętym, to znaczy, że ono ma szczególną wartość dla człowieka. Moi drodzy, czymże więc jest łaska? To słowo łaska jest dość częstym słowem, którego używamy w naszym języku polskim. Ale ma ona dwa znaczenia. Ma znaczenie świeckie, codzienne, ma znaczenie religijne. I teraz, znaczenie świeckie tego słowa, znaczenie codzienne jest niestety w naszym języku polskim znaczeniem stosunkowo negatywnym. Używamy tego słowa dość rzadko w języku świeckim, w języku potocznym, ale negatywnie go używamy. Na przykład, ktoś robi nam pewną przysługę, całkowicie za darmo, ale po jakimś czasie właśnie ta jego przysługa jest przez niego bardzo podkreślana. Ten człowiek podkreśla, jaki to niebywale dla nas jest łaskawy, jest dobry. I my wówczas w przyjmowaniu tego jego dobra czujemy się dotknięci, bo nawet zdając można kogoś poniżyć. I wówczas stwierdzamy tak, słuchaj, ja za tę pracę ci zapłacę, ponieważ nie potrzebuję twojej łaski. Moi drodzy, i zazwyczaj to słowo jest w takim kontekście używane. Ale w kontekście religijnym musimy sobie powiedzieć, w kontekście naszej relacji do Boga, to słowo jest najważniejszym słowem naszej wiary, jeśli chodzi o nasze praktyczne życie. Moi drodzy, Każde dziecko, które przystępuje do pierwszej komunii świętej, wie, że żeby móc przyjąć komunię, musi być w stanie łaski uświęcającej. Bardzo często to powtarzamy. Ale czym właściwie jest ta łaska, skoro to słowo jest tak niebywale ważne? Skoro to słowo jest, za tym słowem kryje się szczególne Boże działanie. Moi drodzy, żeby zrozumieć to słowo, to trzeba wmyśleć się, wejść w tajemnicę dzisiejszego święta, dzisiejszego dnia. Co stało się w dniu, kiedy Chrystus staje się człowiekiem? Co stało się w momencie, kiedy Matka Boża w zwiastowaniu anielskim powiedziała: niech mi się stanie według słowa Twego? Co stało się wtedy, kiedy Chrystus ukazał się światu jako człowiek? Moi drodzy, popatrzmy, na czym polega tajemnica wcielenia? Bóg sam, druga osoba Boża, przyjmuje jako swoją własną naszą ludzką naturę. Nasza ludzka natura została złączona w sposób nieodwołalny z naturą boską. Bóg nigdy tej naszej ludzkiej natury, którą przyjął w akcie wcielenia, nigdy tej naszej natury się nie pozbędzie. Nigdy z niej nie rezygnuje. Moi drodzy, i teraz, łącząc się z naszą ludzką naturą, a więc z tą naturą, w której każdy z nas ma udział, bo każdy z nas przecież jest człowiekiem. Właśnie jesteśmy ludźmi dlatego, że każdy z nas nosi w sobie tę jedną ludzką naturę, partycypuje, uczestniczy w tejże ludzkiej naturze. Jest człowiekiem, bo ma ludzką naturę. I ta jedna ludzka natura, ona właśnie w momencie wcielenia, w tajemnicy Bożego Narodzenia, jest uczyniona przez Boga jako Jego własna. Bóg łączy się z naszą ludzką naturą. I teraz, moi drodzy, to nie jest tak, że kiedy Chrystus stał się człowiekiem, to On tylko złączył z tą swoją boską naturą tego konkretnego człowieka, który chodził po świecie 2000 lat temu, Jezusa Chrystusa. Nie. On swoją Bożą naturę złączył z naturą ludzką jako taką. I dlatego też Sobór Watykański II ostatni mówi: w momencie, kiedy Bóg stał się człowiekiem, On zjednoczył ze swoim bóstwem w jakiś sposób każdego jednego człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie wcielenia nasza ludzka natura została przebóstwiona. Życie Boże, to, które jest właściwym życiem Boga, ono zostało dane ludzkiej naturze. Ten strumień Bożego życia, moi drodzy, płynie w każdym z nas. Ten strumień Bożego życia, którym żyje sam Bóg, staje się udziałem człowieka. Moi drodzy, i teraz to życie Boże, dane naturze ludzkiej, dane człowiekowi w momencie wcielenia, dane rodzajowi ludzkiemu w momencie wcielenia, ono jest niezniszczalne. Ono przenika cały ludzki rodzaj. I ono, moi drodzy, to życie samego Boga uzdalnia człowieka do tego, aby mógł pokonać zło, aby mógł oprzeć się w każdej pokusie, aby każdą sytuację życiową jednocześnie przeżył tak, aby siebie samego uświęcić i Boga uwielbić. Moi drodzy, popatrzmy, cóż za wyniesienie ludzkiej natury. Człowiek nosi w sobie życie Boże. Człowiek nosi w sobie to samo życie, którym żyje Bóg. I moi drodzy, właśnie to życie Boże jest niczym innym, jak tym, co teologia nazywa łaską uświęcającą. Człowiek, który nosi w sobie łaskę uświęcającą, nosi w sobie życie samego Boga. Życie, którym żyje Bóg, staje się udziałem człowieka. I moi drodzy, dlatego też właśnie poprzez tę łaskę uświęcającą, poprzez tę łaskę, którą żyje, to życie, którym żyje sam Bóg, człowiek jest przebóstwiony. I dlatego też, moi drodzy, współczesna teologia coraz częściej, mówiąc o łasce uświęcającej, mówi o łasce przebóstwiającej człowieka. Bardzo dobrze tak mówi. Człowiek jest przebóstwiony właśnie przez samego Boga. Moi drodzy, i teraz to przebóstwienie człowieka jest niczym innym, jak przyjęciem każdego z nas za dziecko, za syna. Powiada święty Jan, ten sam, który mówi do nas te słowa, któryśmy przed chwilą słyszeli. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi rzeczywiście. Tak pisze w swojej Ewangelii. Jesteśmy w swoim liście. Tak pisze o tym właśnie święty Jan. Moi drodzy, to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to nie jest żadna metafora. To nie jest żadna przenośnia. To nie jest żadna poezja, ale to jest najprawdziwsza prawda. Człowiek we wcieleniu Syna Bożego staje się dzieckiem Boga. I teraz powiada święty Paweł, że to dziecięctwo Boże, moi drodzy, jest niczym innym jak aktem adopcji. Zostaliśmy adoptowani przez Boga. Bóg uczynił nas swoimi dziećmi w swoim Synu. Moi drodzy, wiemy, na czym polega adopcja. Adopcja jest pewnym aktem prawnym. Jakieś małżeństwo, przypuśćmy, nie może mieć swoich dzieci własnych, naturalnych, albo może ma swoje własne dzieci naturalne, ale jeszcze chce uszczęśliwić jakieś dziecko, które nie miało takiego szczęścia w życiu, żeby mieć swoich rodziców i z nimi się wychowywać. I stara się o tak zwany akt adopcji. I teraz, kiedy odpowiednie urzędy, odpowiednie prawo nadaje takim rodzicom prawo adopcji, to to prawo ma pewne konsekwencje w życiu takiego dziecka. A więc to dziecko bardzo często przyjmuje nazwisko rodziców. Dalej, ma prawo do spadku. Dalej, rodzice zobowiązują się, że nie będą czynić żadnej różnicy między tym dzieckiem a swoim własnym dzieckiem naturalnym, jeżeli takowe mają. Dalej, to dziecko, to prawo adopcji tak głęboko, że nawet gdyby to dziecko adoptowane miało swoich przybranych braci czy siostry, nie może wchodzić w związki małżeńskie z takimi właśnie swoimi braćmi czy siostrami, mimo że z punktu widzenia biologicznego oni są obcy sobie. Ale moi drodzy, ci rodzice, którzy adoptują dziecko, nawet żeby nie wiadomo co zrobili, to z punktu widzenia, można powiedzieć, biologii, z punktu widzenia natury, to dziecko będzie obce. A Bóg czyni coś więcej. Bóg obdarza człowieka swoim własnym życiem. To bycie dzieckiem Bożym jest o wiele głębsze, aniżeli jakakolwiek ludzka adopcja. Popatrzmy, co za niebywała godność człowieka. Człowiek nosi w sobie życie Boże. Człowiek jest tym, który właśnie jest przeniknięty Bożą łaską. Człowiek, mając tę Bożą łaskę, może, jak powiedzieliśmy sobie, pokonać wszystkie pokusy. Ma w sobie tę moc Bożą i może tak przeżyć życie całe. Każdą jedną sytuację, trudną czy łatwą, tragiczną czy codzienną, przeżyć tak, żeby ta sytuacja doprowadzała go do Boga i żeby ta sytuacja, moi drodzy, po prostu uświęcała tego człowieka. Co za wielka godność, moi drodzy. I teraz popatrzmy. Źródłem tej łaski Bożej jest sakrament, jest wcielenie. Ale w przypadku każdej jednej ludzkiej osoby, ponieważ to wcielenie dotyczy natury, a w przypadku każdej ludzkiej osoby, moi drodzy, dany jest nam ten dar, dana jest nam łaska życia Bożego, dana jest nam łaska uświęcająca, łaska przebóstwiająca w sakramencie chrztu. I moi drodzy, powiedzieliśmy sobie, że skoro Bóg jest niezniszczalny, to i życie Jego jest niezniszczalne. Ale Bóg dał człowiekowi tak niebywałą moc, że człowiek może Bogu powiedzieć nie. I mimo iż ta łaska uświęcająca jest niezniszczalna, to człowiek się może od niej odwrócić. Człowiek może Bogu powiedzieć nie. Człowiek może niejako zabić tę łaskę Bożą w sobie. A czyni to poprzez grzech. Grzech, moi drodzy, szczególnie grzech śmiertelny, grzech ciężki, jest największym nieszczęściem człowieka. Jest największym nieszczęściem człowieka. Bo jeżeli my w tym grzechu śmiertelnym byśmy schodzili z tego świata, zbawić się nie możemy. Natomiast jeżeli mamy w sobie życie Boże, to kiedy z tego świata właśnie schodzić będziemy, to Bóg właśnie zobaczy w nas tę cząstkę siebie, zobaczy w nas to swoje własne życie i mocą tego życia wskrzesi nas do życia szczęśliwego. Drodzy bracia i siostry, dlatego też ważną rzeczą, którą sobie powinniśmy zadać przy okazji świąt Bożego Narodzenia, jaki jest nasz stosunek wobec łaski uświęcającej. Co ja robię, żeby żyć w tej łasce? Co ja robię, jeżeli ja tę łaskę utracę poprzez grzech ciężki? Czy ja czekam na spowiedź wielkanocną, bożonarodzeniową, czasem może latami tkwię w grzechu, czy też idę od razu do spowiedzi? Moi drodzy, popatrzmy. W swoim Synu, w tej tajemnicy Bożego Narodzenia, Bóg uczynił nas swoimi dziećmi. Bóg dał nam swoje życie. Jesteśmy dziećmi Króla na wysokościach. Jesteśmy dziećmi Boga samego. Wobec tego niech ta wielka godność, którą sobie uświadamiamy podczas tego rozważania i podczas treści tych świąt, niech ona tak przeniknie nasze umysły, aby te nasze umysły ją przyjęły i aby rzeczywiście zmieniły to w życiu naszym osobistym, co zmienione być powinno. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.